Cześć, tutaj Igor. Wystartowałem z cyklem autorskich, stacjonarnych warsztatów filmowych. Jeżeli chciałbyś zapisać się na takie warsztaty, to przejdź na www.igorpodgórski.pl/warsztaty. Dla słuchaczy podcastu przygotowałem specjalny rabat. Aby skorzystać z rabatu, podczas kupowania warsztatów w koszyku w polu na kod rabatowy wpisz SUPER35. Do zobaczenia na warsztatach.
Super 35 to podcast o filmowaniu i sprzęcie do produkcji wideo prowadzony przez Igora Podgórskiego i Macieja Misgiera. W każdym odcinku dostarczamy masę inspiracji i solidną dawkę wiedzy. Informacje o szkoleniach i wartościowe linki znajdziesz w opisie tego odcinka. Podcastu możesz słuchać na Spotify, Apple Podcasts lub w dowolnej aplikacji podcastowej. Subskrybuj podcast w najwygodniejszym dla Ciebie miejscu. Zaczynamy!
Początkujący i średnio zaawansowani często zadają sobie pytanie, dlaczego niektóre kamery są nawet kilkanaście razy droższe niż aparaty czy tanie kamery, mimo że nagrywają w tych samych rozdzielczościach, tych samych klatkarzach itd. Na to pytanie odpowiemy w tym odcinku podcastu.
I pierwszym parametrem na naszej liście jest rozpiętość tonalna. I nieprzypadkowo jest ona właśnie pierwsza, ponieważ według mnie, jak i wielu filmowców, to właśnie rozpiętość tonalna jest tym najważniejszym parametrem w kamerze.
Tak, i to jest taki temat, przy którym myślę, powinniśmy się na chwilkę zatrzymać, ponieważ z mojej obserwacji wynika, jak niewiele osób sobie w ogóle zdaje sprawę z tego, jak rozpiętość tonalna jest ważna. A jest ważna na tyle, że na profesjonalnych planach zdjęciowych nieprzypadkowo używa się kamer, które kosztują najczęściej dolne kilkaset tysięcy, właśnie dlatego, że te kamery mają o 1 lub 2 stopnie większą rozpiętość tonalną, co mogłoby się wydawać dość absurdalne, ale te 1 czy 2 stopnie naprawdę odgrywają bardzo ważną rolę.
Ja chciałbym tu jeszcze do jednej ważnej kwestii wrócić na sam początek, o której powinniśmy na pewno wspomnieć. To mianowicie, co to jest ta rozpiętość tonalna i chciałbym, żebyś ty to właśnie wypowiedział, żeby z twoich ust wybrzmiał, ponieważ kiedyś jak jechaliśmy z jednego ze zleceń i opowiadałeś właśnie o swoich warsztatach, które tam prowadzisz, że ty zawsze rozpiętość tonalną określasz w taki i taki sposób, tak to mówi swoim kursantom i oni bardzo fajnie rozumieją. Także może teraz naszym słuchaczom powiedz, jak owa regułka wybrzmiewa.
Takim najprostszym, najkrótszym wyjaśnieniem, czym jest rozpiętość tonalna, jest to, że rozpiętość tonalna określa to, ile matryca aparatu czy kamery widzi jednocześnie tam, gdzie jest najciemniej i najjaśniej. Więc jeżeli ta rozpiętość tonalna jest szeroka, wysoka, jak zwał, tak zwał, to matryca widzi więcej, czyli widzi bliżej tego, jak widzą nasze oczy. I jako przykład mogę podać kamery marki Blackmagic, które mają rozpiętość tonalną na poziomie około 13 stopni. Z kolei kamery już takich marek jak Red czy Arri mają około 17 stopni rozpiętości tonalnej, co nam pokazuje, że ta różnica mogłaby się wydawać niewielka, aczkolwiek jest gigantyczna. A żeby wam tą różnicę jeszcze jakoś tak bardziej uzmysłowić, to dodam, że ludzkie oko widzi w około 20 stopniach rozpiętości tonalnej, więc kamery już są coraz bliżej temu właśnie, jak widzi nasze oko.
O, nie wiedziałem o tym, że około 20, wiedziałem, że nasze oko jest perfekcyjne i nadal jestem przy tym.
Jest perfekcyjne dla nas, ponieważ nie znamy innego świata, nie?
Tak, a żeby zobrazować może to bardziej i nadać temu wymiaru, to przeważnie pokazuje się to na jakichś ujęciach testowych, coś takiego, na przykład ktoś siedzi w pomieszczeniu, które nie jest doświetlane i ma gdzieś tam obok siebie okno, gdzie jest dosyć jasne światło i wtedy te parametry można bardzo fajnie tak naocznie uwidzieć, jak to wygląda, że na zewnątrz są wszystkie szczegóły, jak gdyby widać, co tam się znajduje i wewnątrz również to widzimy.
Dokładnie tak. Jeżeli nagrywamy aparatem, to najczęściej za oknem po prostu jest jeden wielki przepał, czyli białe piksele, które nie zawierają żadnej informacji. Natomiast no, jeżeli mamy budżet i mamy dobry sprzęt, to jakieś te detale za tym oknem są, czyli właśnie jakieś drzewa, budynki i tak dalej. I tutaj do gry wchodzi profil logarytmiczny, który jest w głównej mierze odpowiedzialny za to, że wyciągamy maksymalną rozpiętość tonalną z matrycy sprzętu, na którym pracujemy, ale to już jest jakby temat na inny,
trochę odbieganie od tego.
Na inny odcinek. A kolejnym punktem na naszej liście jest metoda odczytu matrycy, co też wbrew pozorom jest dość istotne, ponieważ aparaty przez wiele ostatnich lat były gorsze w tym kontekście od kamer, właśnie z tego powodu, że odczytywały matrycę metodą line skippingu, czyli pomijały linie, więc jeżeli nagrywaliśmy coś na przykład w 4K, a matryca miała 4K, to ta jakość była ok. Natomiast jeżeli mieliśmy sprzęt z matrycą 4K, ale chcieliśmy coś nagrywać we Full HD, no to linie były pomijane i to Full HD po prostu wyglądało bardzo, bardzo źle. Natomiast kamery najczęściej korzystają z pełnego potencjału swojej matrycy.
I teraz z drugiej strony, kiedyś widziałem takie porównanie między Komodo a jakąś kamerą, dokładnie nie pamiętam jaka to kamera była, i Komodo było od tamtej kamery gorsze, ponieważ gdy chciało się nagrywać w innej właśnie rozdzielczości, to Komodo kropowało. A to jest dużo lepsza metoda niż ta metoda line skippingu, o której przed chwilą wspominałeś, stosowana właśnie w aparatach, nie?
Tak, no bo jeżeli chcesz nagrywać takim Redem Komodo w niższej rozdzielczości, Red Komodo ma akurat matrycę 6K, a jeżeli chcesz nagrywać w 4K, no to siłą rzeczy to 4K jest wykropowane z tego 6K. No i tak jak mówisz, sporo osób uważało to za wadę i tak dalej, natomiast wbrew pozorom to jest właśnie ta dobra cecha kamery, ponieważ to 4K reprezentuje pełny potencjał wycinka matrycy 6K. I to jest ta podstawowa różnica, a jeżeli aparaty czy tanie kamery line skipowały, to tak naprawdę, no super, że mogłeś nagrywać całej matrycy na przykład 4K czy Full HD, tylko że w świecie profesjonalnym, czy już nawet semiprofesjonalnym, to 4K czy Full HD tak naprawdę było średnio użyteczne, jeżeli oczywiście ktoś traktuje swoją pracę dość poważnie i przede wszystkim, jeżeli jest świadomy tego, jak jego sprzęt w ogóle działa.
Jeżeli mamy omówiony teraz ten temat, o którym przed chwilą mówiliśmy, o wszystkich tych matrycach i line skippingach i innych tych rzeczach dość technicznych, to teraz przejdźmy w sumie też do rzeczy technicznej, ale rzeczy, o której ja bym powiedział, że jest dość mocno elektryzująca w społeczeństwie filmmakerów, tych bardziej korzystających z aparatów niż z kamer, a mianowicie RAWy. Kamery nagrywają w RAWach.
Crème de la crème.
A jest jedna firma, która na chwilę obecną posiada jakiś tam patent, dokładnie nie wiem, na jakiej on jest tam w zasadzie, bo to też są jakieś techniczne rzeczy, pewnie jakieś nawet wyliczenia matematyczne, które jak gdyby nie są w kręgu mojego zainteresowania. Do tych takich prawdziwych RAW-ów, o których ty możesz powiedzieć też pewnie wiele, ponieważ zajmujesz się po pierwsze kolorem, po drugie kręcisz jedną z tych kamer.
To, o czym mówisz, to patent firmy Red na RAW, tylko że tutaj ten patent tak naprawdę polega w głównej mierze na tym, że on opiera się na tym, że te kamery mogą nagrywać pełnowartościowy RAW, czyli jeszcze przed debayerowaniem. Debayerowanie to jest określenie, które możemy sobie zestawić na przykład z takim słowem jak wywoływanie, czyli jest to szereg informacji, które dopiero wywołujemy w programie do postprodukcji. Natomiast Red posiada jako jedyna firma, przynajmniej na moment, na który nagrywamy ten odcinek, patent, który pozwala pełnowartościowe RAWy nagrywać bezpośrednio na nośnik, czyli w tym przypadku najczęściej na kartę, ponieważ poprzednie generacje Redów nagrywały też na Magi, na takie w sumie dyski SSD. I to jest ta główna, można powiedzieć, przewaga tej firmy, natomiast nie jest to jakaś bardzo duża przeszkoda, ponieważ oczywiście na rynku jest też ArriRAW, też Sony korzysta z jakiegoś tam RAWa, tylko że one są po prostu nagrywane na przystawki, które się podpina do tych kamer, więc te RAWy wcale nie są gorsze, tylko są nagrywane w troszeczkę inny sposób. Natomiast te takie, można powiedzieć, nie do końca prawdziwe RAWy, no to takich możemy
doświadczyć.
Właśnie,
chciałem tutaj trochę ci przerwać, bo na rynku istnieją light RAWy, na rynku istnieją B-RAWy i tak może w skrócie, czy to są właśnie takie pełnoprawne, prawdziwe RAWy, jak te redowskie, a jeżeli tak, no to skoro Red posiada patent, to dlaczego jednak kamery mogą nagrywać je wewnętrznie, bo tu głównie chyba patent o to chodzi, że nagrywa się je wewnętrznie, czy to może są tylko takie w cudzysłowie chwyty, może marketingowe trochę, robiące to, że ludzie chętnie by kupowali te kamery, bo mają RAWy i jest wow. Ja oczywiście tutaj chciałbym siebie jako osobę, która, no można powiedzieć, że nie tyle co się złapała, co nie była do końca świadoma, kiedy kupowała swoją pierwszą kamerę filmową, to właśnie było C200, bo miała RAWy. Wtedy jeszcze może było Ewę na przykład kupić od Panasonica i jeszcze jakaś inna kamera była.
Blackmagic'i pewnie już były wtedy.
Tak, tylko że Blackmagic'a w ogóle nie brałem pod uwagę, bo Canon, Sony, wiadomo, któryś z tych dwóch trzeba było, ewentualnie Panasa trzeba było wziąć. I właśnie dostałem to C200 i mówię RAW, fajnie RAW, ale ten RAW okazał się taki nie do końca RAWowy. Także tutaj ta kwestia pozostaje otwarta trochę. do właśnie twojej wypowiedzi.
Ta główna różnica polega na tym, że RAW-y w innych kamerach niż te, które wymieniliśmy chwilę temu, tutaj też się głównie skupiamy na RAW-ie właśnie ze względu na patent, który pozwala im nagrywać pełnowartościowe RAW-y bezpośrednio na nośnik, no to ta różnica polega głównie na tym, że tamte RAW-y są już częściowo zdebayerowane przed tym, jak zostanie to zakodowane na kartę. I to jest jak najbardziej ok. To wciąż jest kodek, który jest dużo mocniejszy niż jakiś tam H265. Właśnie z tego powodu, że wywołujemy go tylko w jakiejś części w postprodukcji, ale ta jakaś część dla większości osób jest w zupełności wystarczająca. No bo wiadomo, że w tym odcinku trochę się skupiamy na tych dużych, profesjonalnych planach, gdzie robimy reklamówki tam na Arii, czy filmy, czy cokolwiek. Natomiast no, większość naszych słuchaczy najprawdopodobniej właśnie prędzej kupi sobie Blackmagica niż Reda, nie? I też, żeby to wybrzmiało z tego odcinka, że w tych Blackmagicowskich RAW-ach nie ma absolutnie nic złego. One po prostu są inne i nie można je traktować jako RAW. Jest to bardzo dobry kodek, jest lekki, jest mocny, jest 12-bitowy.
Więc no i fajnie natywnie śmiga na Resolve, wiadomo.
Tak, dokładnie. I też właśnie to jest to, co mówiłem chwilę temu, że jest lekki. Jest lekki i dla komputera, i dla programu. Jest to naprawdę bardzo fajny kodek, tylko że no, trzeba być świadomym tego, że trochę nie powinno się mówić, że nagrywam na kamerze w RAW-ach. Tak, bo to tutaj nie jest taki 100-procentowy, pełnowartościowy RAW, nie?
Tutaj trochę tak zakulisowo powiem, że zanim zaczęliśmy nagrywać, a raczej robiliśmy przymiarki do tego podcastu, to mieliśmy tutaj między sobą taką otwartą dyskusję odnośnie właśnie tej RAW-owości tych wszystkich kamer, tego wszystkiego, co się obecnie dzieje w rynku wideo, że właśnie powstaje coraz więcej kamer, które już właśnie nagrywają w RAW-ach, które mają te wszystkie dalsze rzeczy, o których będziemy mówili dalej w odcinku tego podcastu. I właśnie to było tak, że przecież to Red ma RAW-y, nie? No w sumie też jest ten B-RAW, jest też Light RAW i dla ludzi ważne, że RAW, bo coś tam jednak można w nim zmieniać i tak dalej. Mieliśmy właśnie taką otwartą właśnie rozmowę odnośnie tego, co tak na dobrą sprawę jest prawdziwe i kiedy to prawdziwe się zaczyna. Kiedy RAW jest RAW-em, nie? I jeżeli mielibyśmy patrzeć specyfikacyjnie tylko na kartce, to faktem RAW jest wtedy, kiedy ty wszystko mówiłeś odnośnie tego Reda, a jeżeli chodzi o takiego normalnego użytkownika, który po prostu dysponuje jakimś określonym budżetem, już ten jego w cudzysłowie RAW jest właśnie tym B-RAW-em, jest też tym Light RAW-em, nie? I to jest taka kwestia, którą ja chciałbym tutaj, żeby też wybrzmiało i ty też o tym wspomniałeś, że nie ma nic złego jak gdyby w tym kodeku, że on tak, a nie inaczej nagrywa.
Jest to wciąż dużo lepsze rozwiązanie niż mocno skompresowane H265, nie? Jakby bez dwóch zdań. To teraz może pogadajmy sobie chwilkę o tym, po co w ogóle nam jest ten RAW. Jeżeli już oczywiście mamy do dyspozycji ten najprawdziwszy RAW, to na profesjonalnych w cudzysłowie, mówię, że w cudzysłowie, bo to każdy może sobie to słowo interpretować na swój sposób, na swoją skalę. Natomiast na profesjonalnych planach zdjęciowych najczęściej nagrywa się właśnie w RAW-ach, dlatego że na to się mówi w taki sposób, że zbiera się dane. Czyli jeżeli zbieramy dane z matrycy danej kamery, to mamy tych informacji na tyle dużo, że potem po pierwsze jesteśmy dość bezpieczni, jeżeli chodzi o postprodukcję, a po drugie mamy znacznie większe możliwości. No bo jeżeli na przykład nagrywamy film, w którym jest dużo efektów specjalnych, no to siłą rzeczy nie nagramy tego w 10-bitowym H265, bo potem z tym materiałem nic się nie zrobi.
Jakoś, nie wiem, podskórnie, jak zacząłeś to mówić, czułem, czy on zaraz powie właśnie o materiałach jakichś tam w postprodukcji, no, o efektach specjalnych. A dlaczego tak czułem i dlaczego w sumie trochę też czekałem na to, co powiesz. I niedaleko wczoraj oglądałem bardzo ciekawy materiał o tym, dlaczego filmy z Marvela i ich CGI wygląda teraz dużo gorzej niż wyglądał kiedyś. I wychodzi właśnie na to, że materiały, które zostały nagrane na planie, nie były nagrywane w taki sposób, nie wiem dokładnie, co się kryje za tym pojęciem, ale były nagrane w taki sposób, które nie przewidywały tego, że na ten materiał nałoży się jakieś efekty specjalne. I przykładem tego jest serial She-Hulk, który był na Disneyu emitowany i według pierwotnych założeń Disneya główna bohaterka miała się dopiero w Hulka przemienić w około połowie serialu, a ona przemienia się już w pierwszym odcinku. I wygląda to właśnie dlatego tak źle, ponieważ te pierwsze odcinki były kręcone w ogóle z zero uwzględnienia, że mają się nam znajdować jakiekolwiek efekty specjalne, nie? Czyli tutaj wychodzi na to, że tak jak powiedziałem na samym początku, nie wiem dokładnie, co się kryje za tym pojęciem, że były nagrywane w inny sposób niż te, które są nagrywane w taki sposób, ażeby efekty specjalne można było jakoś na to
pewnie
nałożyć.
Właśnie to, o czym mówimy, czyli może dobrana niewłaściwa kamera, która nagrywa w niewłaściwy sposób, jeżeli chodzi właśnie o format tak dalej, więc no po to to też poniekąd jest, po to nagrywamy w RAW-ach, czyli zbieramy informacje z matrycy, po to, aby potem było możliwe pracowanie właśnie z efektami, żeby wyciągnąć z samego koloru znacznie więcej i żeby sama jakość produkcyjna na końcu też oczywiście była możliwie jak najwyższa. I tutaj takim bardzo fajnym przykładem, takim dość głośnym na moment, w którym nagrywamy ten odcinek, jest film twórca The Creator, który jest głośny głównie z tego powodu, że po jakimś czasie okazało się, że film został wyprodukowany na kamerze Sony FX3. I jest to moim zdaniem jeden z najładniejszych filmów, jaki wyszedł dotychczas w tym roku, a nagrywamy to w listopadzie. Natomiast od razu jak o tym usłyszałem, że to jest FX3 i tak dalej, że to był taki mocny run and gun, to lekko się uśmiechnąłem, bo spodziewałem się tego, co pod tym może się kryć. I oczywiście wiadomo, że po pierwsze optyka, nagle wszyscy ludzie, którzy mają FX3, poczuli, wiesz, wiatr.
Ja jestem bardzo przygotowany na tą rozmowę, już nie mogę się doczekać, stary. Ja jestem tak materiałami obcykany, jeżeli chodzi o Creatora, też, że to jest koniec świata, już tu siedzę. Tak,
też ich widziałem sporo. Natomiast tak, wszyscy posiadacze FX3 nagle obrośli w piórka, wiatr w żagle, że tak dobrze wyglądający film, który wygląda na tyle dobrze, że większość osób była przekonana, że to było grane na ARRI, a tu się okazuje FX3, tam kamera za dwie dyszki. Natomiast oczywiście było to nagrywane na optyce, która przewyższa cenę samej puszki razy ileś, gdzie większość ludzi, którzy ma FX3, raczej nie dysponuje takimi budżetami, to jest raz, ale ta dla mnie ważniejsza część to jest właśnie ten RAW. Dlatego, że obejrzałem co najmniej kilka wywiadów, w których wypowiadał się jeden z twórców i oni podjęli decyzję, że nagrywają FX3 głównie z tego powodu, że FX3 na Atomosy wypuszcza ProRes RAW. Gdyby nie wypuszczał ProRes RAW, to w życiu nie wzięliby tej kamery do rąk. I to nam fajnie stawia taką tłustą, gigantyczną kropkę na końcu tego zdania, że no sorry, ale większość osób, które posiada FX3, nie nagrywa w ProRes RAW, nie? Więc to jest ta kolejna rzecz. I on dokładnie użył tego zdania, że oni zbierali dane z matrycy, bo zdawali sobie sprawę z tego, że w tym filmie będzie ogrom efektów specjalnych, po prostu ogrom.
Wspomniałeś o tym, że film wyglądał ładnie. Głównie w mojej opinii wyglądał on ładnie, ponieważ był kręcony na lokacjach. Tam chyba było
tak, to prawda.
7 czy 8 krajów, w których oni tak, byli. Tam praktycznie nie było żadnego Grinch, tam blue screena, ani tego studia, które jest naokoło wyświetlaczami. Nie wyświetlaczami, tylko ekranami okrążone, nie pamiętam jak to się nazywa, to nowa technologia.
Studio wirtualne, tak chyba na to się mówi.
Tak, tak, głównie w Mandalorianie to było tam stosowane w niektórych filmach. No dobra, mniejsza. To jest po pierwsze, dlatego w mojej opinii ten film jest właśnie tak ładny, ponieważ jest grany na lokacjach, a ja uwielbiam filmy grane na lokacjach. Nie lubię filmów, które są grane w studio, bo według mnie to już powoli przestaje się robić filmem, ale to jest akurat temat na, nawet całkiem fajny odcinek podcastu. Po drugie, rzecz, którą chciałem wspomnieć, na samym początku wypowiedzi właśnie twórcy tego filmu, to on mówi, że wybraliśmy Sony FX3 przez wzgląd na to, że ma 15+ zakres dynamiczny. I to tak jak gdyby wracamy do tego naszego początku, czy ten zakres dynamiczny, aby na pewno w tym FX3 jest taki, jaki podaje producent. To jest druga rzecz, a trzecia rzecz...
Tutaj tylko dodam, tak wchodząc w słowo, że faktycznie gdzieś tam mogło się okazać, że można było z tej kamery wyciągnąć o jeden stopień rozpiętości tonalnej więcej właśnie dzięki temu, że było grane na Atomosie w ProRes RAW.
Dokładnie tak jak mówisz, właśnie było to około właśnie tego jednego stopnia. A trzecia rzecz, dlaczego ta kamera została wybrana, to właśnie, pewnie jeszcze tych rzeczy było więcej, ale oczywiście o genialnych możliwościach nagrywania w słabych warunkach oświetleniowych. To było też mega istotne dla tego człowieka, który wymyślił jak gdyby ten film. I jako ciekawostkę jeszcze dodam, że zdarzyło się tak w niektórych ujęciach, że sam twórca tego filmu stał za kamerą i kręcił to. To jest to w ogóle bardzo ciekawa rzecz i rzadko spotykana. I przez to, że ten setup był taki mały, to mogli robić naprawdę bardzo długie szoty, dzięki czemu też aktorzy byli mocno zadowoleni z pracy na planie tego filmu. No, w sumie trochę dygresja, ale...
To znaczy dygresja, która jest totalnie zgodna z treścią tego odcinka, bo dokładnie tak było. W sensie super, że jest to nagrywane na kamerze, która kosztuje 20 tysięcy, ale no kamera była obudowana optyką, był ten ProRes RAW, więc tak naprawdę to jest fantastyczny przykład, który ja absolutnie uwielbiam, że wycisnęli z puszki maksa. I moja rekomendacja dla słuchaczy jest taka, żebyście właśnie szukali tego, żebyście starali się tak poznać swój sprzęt, żeby wyciskać z niego możliwie jak najwięcej. Bo czy na moje warsztaty, czy na konsultacje bardzo często przychodzą osoby, które naprawdę dysponują wystarczającym na ich potrzeby, odpowiednio dobrym, nieźle dobranym sprzętem, a zadają ciągle pytania o sprzęt.
Bo... A to jest ogólnie najczęściej zadawane pytanie na wszystkich grupach i tak dalej. Jak już skończą pytać, jaki aparat miałeś, czy jak to kręciłeś, albo jaki kupić, no to przechodzimy
tak,
do
obiektywów. Tak, bo ktoś na przykład wrzuca swój film, nie? I
pierwsze pytanie.
Pierwsze pytanie nie jak to zrobiłeś,
czym to grałeś?
Tylko czym to nagrałeś, nie? Absolutna bzdura. Dzisiaj większość aparatów i kamer, nie mówiąc już o kamerach filmowych, o których jest ten odcinek, naprawdę oferuje doskonałe możliwości, jeżeli chodzi o jakość produkcyjną, tylko większość osób nie potrafi wyciągnąć jakby maksa z tego sprzętu właśnie takimi zabiegami jak to, że można nagrywać w RAW-ach, że lepiej może jednak zainwestować w naprawdę jeden, ale porządny obiektyw niż 15 byle jakich i tak dalej. No to jest taki temat, przy którym pewnie byśmy mogli nagrać ze 3 odcinki, natomiast to, co chciałbym bardzo mocno podkreślić, to kolejna kwestia, jeżeli mówimy o nagrywaniu w RAW-ach, to jest to, że bardzo wiele osób nie docenia procesu, a dużą wagę przykłada do efektu. Więc jeżeli na przykład nagrywamy coś w RAW-ie, a nagrywamy coś w nie RAW-ie i efekt mniej więcej jest taki sam lub jest bardzo, bardzo podobny, to w RAW-ie osiągniemy ten sam efekt na przykład 5 razy szybciej, łatwiej, wygodniej, niż gdybyśmy musieli dłubać i rzeźbić w jakimś tam kodeku, który na przykład jest za słaby, żeby coś zrobić bardzo, bardzo szybko.
Okej, okay, teraz ja tutaj zadam takie pytanie, które bardzo możliwe, że się nasuwa w głowach wielu z naszych słuchaczy, czyli ten proces, o którym ty mówisz, to jest proces wyjęcia karty z aparatu, wsadzenie, w cudzysłowie oczywiście, pomijając czytnik do komputera, i wrzucanie tych plików na oś czasu. Mówimy o procesie po prostu w postprodukcji, który pozwoli nam osiągnąć ten efekt, który chcemy osiągnąć gotowym filmem, w sposób dla nas wygodniejszy, szybszy i bardziej efektywny.
Też, natomiast sam proces produkcji też jest na tyle istotny, że na planach zdjęciowych, które kosztują, a już nawet średnio budżetowe reklamy potrafią kosztować dość sporo, to sam proces produkcji też musi być dla twórców bezpieczny, ponieważ plany zdjęciowe potrafią kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu, nawet po ponad 100 tysięcy złotych na przykład na dzień i twórcy nie mogą sobie pozwolić na to, że okazuje się, że nie wiem, asystent kamery coś źle ustawił lub jest źle naświetlone lub cokolwiek. RAW-y nie są niezniszczalne, ale dają na tyle duże pole bezpieczeństwa, że każdemu po prostu się dużo lżej śpi. No bo tak jak mówiłem chwilę temu, RAW to jest zebranie informacji z matrycy, a nie gotowy, wywołany już plik wideo.
I tutaj mi przychodzi do głowy, a raczej samo ciśnie się na usta, że to nie tylko muszą być nie wiadomo jak duże plany, czy też średnie, ale w pracy każdego filmowca może się to okazać jakieś tam kluczowe, kiedy przez przypadek nawet ustawił coś w sposób niewłaściwy i później w postprodukcji może sobie to jakoś tam naprawić, żeby ten obrazek, czy też gotowy film gdzieś tam finalnie wyglądał i nie był jakimś tam nie wiadomo czym.
Tak, dokładnie. Nawet sam po sobie widzę, jako operator, który przeszedł na kamerę RED jakiś czas temu, że na planie mniej się stresuję, robię coś szybciej i to sporo, więc jestem w stanie zapiąć na przykład w takim dużym uproszczeniu 2 dni zdjęciowe tylko w 1 dzień, co jest z korzyścią dla mnie, bo oszczędzam czas. Fakt, że zarobię mniej, bo robię mniej dni, natomiast jestem w stanie potem przerzucić jakby tą utratę zarobku na inny projekt. Czy mogę poświęcić troszeczkę więcej czasu w postprodukcji, żeby finalnie ten film wyglądał jeszcze lepiej niż mógłby. I to naprawdę działa, nie? W sensie te RAW-y są na tyle mocne, że faktycznie to poczucie bezpieczeństwa jest fajne, jest dość zdrowe, ale też właśnie sam fakt, że proces jest szybszy, wygodniejszy, tańszy. Do tego też ja tutaj tak ze swojej strony polecam, żeby czasami więcej poświęcić uwagi procesowi, a nie temu, jaki jest efekt, bo nie każdy film musi być najpiękniejszy, nie każdy film musi być najlepszym filmem, jaki wyprodukowaliśmy w swojej karierze, ale musi być solidny i musi być wykonany dość sprawnie. A jeżeli sprzęt nam na to pozwala, no to wykorzystujemy ten sprzęt w możliwie najlepszym jego wydaniu.
Tak, bo nie każdy projekt jest jakąś fajną produkcją, która nadawałaby się do wyświetlenia na Super Bowlu, ale dla nas takim Super Bowlem może być zadowolenie klienta, który przyjdzie do nas po raz kolejny, nie? Ale myślę, że to, co siedzi w kamerze, mamy już omówione i należałoby się trochę wyjść, że tak powiem, out of the box, ponieważ kamera, kiedy wychodzi z tego pudełka, właśnie nie jest taka ready to use. Mówię tutaj oczywiście o tych kamerach, które są z wyższej półki, o których dzisiaj tutaj mówimy. Fakt faktem są modułowe, ale tak jak już wcześniej powiedziałem, żeby one mogły jakkolwiek zacząć nagrywać, jakkolwiek zacząć działać, jakkolwiek zacząć pełnić swoją pracę na planie, muszą być dodatkowo obudowane w pewne elementy.
Tak, i to jest też jedna z odpowiedzi, które zadajemy sobie w tytule tego odcinka, czyli dlaczego kamery są drogie. No są drogie, bo najczęściej jest tak, że jak wyciągniemy sobie taką kosteczkę z pudełka i ta kosteczka na przykład kosztowała 4 dychy, no to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że 2, 3 czy nawet drugie 4 dyszki dorzucimy na wszystko pozostałe. Te kamery są drogie, nie dlatego, że często sama kamera jest droga lub nie wiadomo jak bardzo droga, tylko wszystko wokół tej kamery też jest drogie. Ta modułowość ma ogromną zaletę, która brzmi: kamera jest modułowa, czyli możemy sobie ją jakby w cudzysłowie budować pod projekt, ale gigantyczną wadą jest to, że wszelkie peryferia są po prostu kolosalnie drogie. I tak jak mówiłem, z 4 dyszek zaraz nam się zrobi 8 dyszek, no i trzeba jakoś z tym żyć.
Tak, nawet producenci niejednokrotnie właśnie sprzedają swoje kamery w takich pakach i kiedy na przykład widzimy cenę, no przytrzymajmy się tego Komodo, o którym tutaj ciągle wspominamy, kiedy ono potrafi kosztować albo 40 tysięcy, albo 80 tysięcy. Mówisz, kurczę, skąd ta różnica? No i okazuje się, że właśnie te dodatkowe 4 dychy to jest już producent, jak gdyby ubrał to Komodo w taką paczkę, dzięki której wyjmując właśnie z kartonu jesteśmy w stanie już nagrywać. Ale oczywiście nie jesteśmy zmuszeni, żeby używać tylko i wyłącznie oryginalnych, w cudzysłowie oczywiście oryginalnych podzespołów danego producenta. Możemy gdzieś tam korzystać z podzespołów firm trzecich, które niejednokrotnie mogą okazać się jako albo podobne cenowo, ale lepsze, albo wręcz tańsze i ciut gdzieś tam gorsze.
I też tutaj musimy zaznaczyć, że padło to Komodo już kilka razy w tym odcinku, tylko pamiętajcie o tym, że Komodo jest kamerą, która jest tania. W tym odcinku się skupiamy głównie na półce jeszcze wyżej. No bo właśnie, teraz chciałbym pogadać o portach wyjścia i wejścia. I tutaj dlatego o tym mówię, że Komodo jest raczej tą tanią kamerą, ponieważ ta kamera jest bardzo ograniczona, jeżeli chodzi o te tak zwane I/O. No właśnie z tego powodu, że ta kamera została stworzona głównie na gimbala, na drona, jako taki typowy crashcam. Natomiast no, jak już mówimy o tych profesjonalnych filmowych kamerach, to one najczęściej tych wyjść i wejść mają sporo. Czasami nawet jak się na nie patrzy, to nie wiesz, co jest do czego, bo tych
tak,
tam
na przykład tam
wtyczek jest tyle, że w sumie tak sobie zawsze myślisz, no okej, okay, no co ja mogę podpiąć monitor i co jeszcze, nie?
I co jeszcze, tak, natomiast, to jest akurat prawda.
Tak. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że na dużych planach tych monitorów na przykład może być podpiętych naraz 4.
Tak, bo na przykład jest jeden dla asystenta, drugi dla klienta, trzeci dla reżysera, czwarty jeszcze może dla ciebie, wszystko w zależności od tego, czego wymaga projekt. Także tych wejść musi być naprawdę, naprawdę sporo. No i producenci oczywiście też o tym wiedzą i tych wejść wrzucają jak najwięcej. Mówię tutaj na przykład o wejściach SDI, w pełni zarządzanych jakichś wejściach HDMI, wejściach timecode.
I bardzo dobrze, że wspomniałeś o porcie SDI, bo to jest ta jedna z ważniejszych różnic, jeżeli na przykład porównujemy aparaty czy tanie kamery do kamer, które już możemy zakwalifikować jako profesjonalne kamery filmowe. Najczęściej właśnie jest tak, że aparaty i tanie kamery nie mają portu SDI, a na wielu planach zdjęciowych, wśród wielu operatorów panuje przeświadczenie, że jak kamera nie ma SDI, to się nadaje co najwyżej do robienia TikToków.
Tak, to jest akurat prawda.
Więc tak, to jest na tyle ważny port, że faktycznie on jest jakby branżowo zarezerwowany dla lepszych, droższych kamer.
A ja tylko dodam, że główną zaletą portu SDI jest to, że jest on blokowany i potrafi przenosić dane na dalsze dystanse.
A skoro jeszcze jesteśmy przy wyjściach audio-wideo, to to, co ja absolutnie uwielbiam w kamerach i co różni je bardzo mocno od aparatów, to jest to, że możemy sobie w kamerze dokładnie ustawić, co ma być wyświetlane na ekranie. Czyli jeżeli chcę, żeby się wyświetlał tylko sam waveform, dla przykładu, to klikam, że on ma być wysyłany właśnie po tym porcie i on się wyświetla. W aparatach najczęściej to jest tak, że mamy włącz-wyłącz. I mamy albo cały overlay, albo nie mamy nic, nie? Więc to jest taka różnica, która jak się już ją ma, to się ją docenia tak dość mocno.
No i następnie należy wspomnieć o tym, że jest możliwość podłączenia kamery bezpośrednio do stałego zasilania, czyli nie musimy martwić się o prąd, tak zwany juice w naszych bateriach i można taką kamerę bezpośrednio podłączyć do zasilania i można to robić bez używania, tak na przykład jak się w aparatach używa tak zwanych dummy batteries, czyli tak naprawdę wsadzamy jakąś tam baterię gdzieś tam z klapką, coś odpinamy, coś dopinamy po to, żeby ten kabelek gdzieś tam mógł wychodzić i właśnie w ten sposób próbujemy zasilić aparat z gniazdka jakiegoś tam prądu, a kamery już mają tą możliwość natywnie wbudowaną.
I to, co też wyróżnia kamery nad aparatami, to jest na przykład to, że kamery bardzo często mają wyjście zasilania, czyli możemy jakieś akcesoria podłączyć bezpośrednio do kamery i z niej ciągnąć prąd, tak mówiąc bardzo kolokwialnie. A jeżeli chodzi o same baterie, to kamery najczęściej mają V-mount lub Gold mount, czyli możemy mocować do nich duże, profesjonalne i bardzo drogie baterie, czego oczywiście też nie uświadczymy w sposób natywny w aparatach.
Nie posiadają też czegoś, co według mnie jest bardzo istotne w świecie kamer, to na pewno, a mianowicie zmienne mocowanie pod obiektywy. Powiedzmy, że dysponujemy jakimiś obiektywami, rzućmy szybciutko na przykład Canona EF, kupujemy jakąś kamerę i patrzymy, że ona ma mocowanie PL, ale też ma możliwość zmiany właśnie tego mocowania na IF i w ten oto sposób zyskujemy możliwość korzystania w dalszym ciągu z naszych obiektywów, na które powiedzmy wydaliśmy jakieś tam 10, 20, 30 czy nawet 100 tysięcy, ponieważ mamy cały set. I chcemy właśnie tych obiektywów używać, bo może też po prostu ich plastyka nam odpowiada. Kupujemy kamerę, zmieniamy mocowanie, czy też samemu to robimy, czy poprzez właśnie serwis producenta i mamy kamerę, która może w pełni obsługiwać nasze obiektywy.
Tak, i zwróciłeś uwagę na moim zdaniem bardzo ważną kwestię, czyli to, że profesjonalne kamery filmowe najczęściej nie ograniczają użytkownika. Gdybyśmy tak sobie teraz już podsumowali cały ten odcinek, to wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy, właśnie sprowadzają się do tego, że nie ograniczają nas. Czyli mamy tą modułowość, możemy my zbudować sobie kamerę tak jak chcemy. Mamy format RAW, który nam pozwala na naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i właśnie to, że też nawet możemy sobie zmienić mocowanie na optykę, dzięki czemu to my wybieramy optykę, z jaką chcemy pracować, ponieważ na dużych lub profesjonalnych planach filmowych bardzo często jest tak, że to kamerę dobiera się pod optykę, a nie w drugą stronę. Są fanatycy pewnych szkieł, pewnych marek, gdzie bardzo często właśnie jest tak, że to pierwsza decyzja pada, ok, to nagrywamy to na kukach jakiś tam i teraz co możemy tam wpiąć, nie?
Bardzo fajnie wspomniałeś właśnie o tym, że na początek jest wizja, a później dopiero szukanie narzędzia.
No tak robi się filmy, tak powinno robić się filmy, nie?
Tak, które tą wizję jak gdyby wykona, zrobi i film powstanie właśnie w ten, a nie inny sposób. A no niestety często to powtarzamy właśnie na łamach naszego podcastu, czy to nawet w tym odcinku było już powiedziane, czy w którymkolwiek z poprzednich, że no ludzie idą jak gdyby w tą drugą stronę. Nie myślą o tym, co chcą wykonać, tylko na początek czym to wykonają, nie? Czyli już by chcieli wydawać te pieniądze i kupować to, co jest najlepsze, oczywiście w ich zasięgu ręki, a potem albo trafi to na półę, albo po prostu no, będzie robione rzecz średnia, albo no, nie będzie to w taki sposób zrobione, w jaki powinno być zrobione. I uczulam tutaj i apeluję do wszystkich, myślmy o tym, co chcemy zrobić, co mamy do zrobienia, a później dopiero zastanówmy się, czym to zrobić.
Częściej zadawajcie sobie pytanie, jak, a nie czym. I myślę, że tym zdaniem możemy postawić kropkę.
Dziękujemy za wysłuchanie odcinka do końca. Oceń podcast na Spotify lub Apple Podcasts. 5 gwiazdek będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem. Pamiętaj o subskrypcji podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.